Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Słyszymy się pani doktor?
Tak, dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Myślę sobie, że to czas dla socjologów i nie tylko dla ludzi opisujących rzeczywistość bardzo dynamiczne, dużo więcej pracy niż przed pandemią. Nie wiem, czy pani doktor się zgadza z tym, że rzeczywiście tak jest, że niespodziewane wydarzenia i niespodziewane zwroty akcji, trochę tak jak w filmie, spowodowały, że macie pełne ręce roboty.
I więcej, i inaczej można by powiedzieć. Rzeczywiście z jednej strony czujemy się odpowiedzialni, a może wezwani do odpowiedzi, to dobre sformułowanie. Wiadomo, że nasi koledzy i koleżanki z dyscyplin takich jak nauki o życiu ogólnie, ale medycznych, biotechnologicznych, pracują wirusologowie i wirusolożki, pracują nad wynalezieniem testów, lekarstw, nad wynalezieniem szczepionki. Natomiast my też czuliśmy taką powinność od samego początku, żeby przyglądać się zmianom społecznym w różnych aspektach życia. Rozmawiałyśmy na przykład parę tygodni temu o pracy zdalnej z domów, która zdominowała znaczną część gospodarstw domowych przy jednoczesnej edukacji domowej. Także bardzo dużo zmian związanych z taką wytężeniem intuicji socjologicznej i wsłuchiwania się w to, co zmienia się w społeczeństwie. Mówiłam, że po pierwsze więcej to racja, a po drugie inaczej. My badania swoje przenieśliśmy prawie całkowicie do internetu, czyli wszelkiego rodzaju spotkania grupowe, tak zwane wywiady fokusowe czy wywiady indywidualne prowadzimy online.
Pani doktor, parę dni temu obchodziliśmy Dzień Dziecka. Myślę sobie, że to jest doskonały pretekst, żeby porozmawiać o tych dzieciach, no trochę bardziej dorosłych już, ale tak na marginesie słyszałam ostatnio taką porażającą informację, że w momencie startu online, nauczania online, zginęło w cudzysłowie z widoku nauczycielom, kuratorium parę tysięcy osób, z którymi nie ma kontaktu po prostu.
Tak, to kolejny bardzo duży temat, temat wykluczenia cyfrowego z jednej strony, to znaczy rzeczywiście zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, my też współpracując ze studentami i studentkami, którzy wrócili do domów rodzinnych, o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że no nie wszyscy mają szybkie łącze internetowe, nie wszyscy mają dostęp do prywatnego komputera czy smartfonu, bo czasem używali tych w bibliotekach uniwersyteckich, bo działały lepiej i miały stałe łącze. Rzeczywiście no kontroli nad niektórymi tak dorosłymi, jak i nieletnimi studentami, uczniami nie ma i trudno wymyśleć, co z tym zrobić.
Jeżeli rzeczywiście taka forma nauczania weszłaby bardziej na stałe, ale my zastanowimy się dzisiaj, ale my dzisiaj spróbujemy zastanowić się nad tym, co się stało z dużymi dziećmi, które na przykład zniknęły z mieszkania przeznaczonego na wynajem nagle właśnie w marcu pewnego dnia i jest pusto, cicho do dzisiaj, bo to taki rodzaj mini hostelu mam w swoim bloku.
No to rzeczywiście ciekawa obserwacja, ale pewnie jak przyglądamy się takim dużym wieżowcom w różnych miejscach, w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, gdzie mieszkamy, to tych okien pustych jest dużo, no bo tak naprawdę studenci i studentki przyjezdni na uczelnie Trójmiasta stanowią bardzo pokaźną czy znaczną liczbę wynajmujących mieszkania. Pewnie czynsze muszą płacić. Natomiast, żeby zredukować koszty utrzymania, wielu z nich straciło przecież dorywcze prace, wrócili do domów. To trochę taki był też cel, gdy myślimy o zamykaniu uczelni, żeby nie potęgować tego ruchu do i z domu. No i rzeczywiście wiemy już, że nawet obrony w tym roku akademickim odbędą się online, między innymi dlatego, żeby nie poruszać tych mas osób, które musiałyby przejechać z jednego końca Polski na drugi. Bo tak jest, studenci wcale niekoniecznie wybierają najbliższe miasta uniwersyteckie. Pewnie tak robi większość. No i w związku z tym część osób, nawet takich, z którymi ja mam cotygodniowe zajęcia online, nadaje, że tak powiem, gdzieś na przykład z południowo-wschodniej Polski.
Pani doktor, bada pani od pewnego czasu syndrom opuszczonego gniazda i teraz obserwujemy zjawisko zupełnie zaskakujące, czyli powrót do tego gniazda dorosłych dzieci właśnie w związku z tym, co się dzieje na świecie.
Tak, mówią o tym studenci, mówią o tym rodzice, których pytamy, których zaprosiliśmy do wywiadów online. Zresztą wszystkich zainteresowanych z Państwa również zapraszam, jeżeli ktoś chciałby się podzielić historią dorosłych dzieci, które opuściły, bądź ponownie opuściły, bądź właśnie powróciły do Waszych domów. Zapraszam, proszę się odzywać na mail pustegniazdamaupa@gmail.com. Jest tych domów trochę i przejawiają oczywiście bardzo, bardzo różnorodne konfiguracje, to znaczy czasem dzieci wróciły, czasem wróciły z partnerem bądź partnerką, czasem zostały w miejscu, gdzie studiują, no i to też zmienia relacje w stosunku do pomiędzy dziećmi a rodzicami, no bo trochę więcej strachu, lęku, obaw, częstsze rozmowy online z tych dwóch zamkniętych domów, no bo zaczęliśmy się trochę o siebie bardziej martwić, troszczyć. O tym mówią rodzice dorosłych dzieci, że rzeczywiście widzą taką troskę, opiekę, że w wypadku, gdy nie mieszkają razem, no to szczególnie w tych pierwszych tygodniach takiego mocniejszego zamknięcia i stosowania zasady zostań w domu, znajdowali na płotach, drzwiach zakupy zrobione, leki, otrzymywali telefony, żeby nie wychodzić za często, żeby uważali na siebie, żeby się pilnowali. Z kolei, gdy dzieci do domu wróciły, no to czasem właśnie przejmowały te obowiązki takie aprowizacji domu, żeby zadbać o rodziców. My nazywamy to praktykami troski, które wyrażają właśnie troskę o rodzinę. No często wyrażają przecież i miłość, emocje. Widzimy, że pojawiło się trochę nowych takich praktyk. Tu oczywiście koncentruję się teraz na tych opowieściach optymistycznych, opowieściach tego, że w części domów relacje zyskały na intensywności, zmieniły się na lepsze lub pojawiły się jakieś nowe praktyki, bo wiadomo, że jest bardzo dużo domów, gdzie sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. No ale my na razie rozmawiamy o tych dobrych zmianach, prawda?
No tak, ale są też pewnie młodzi ludzie, którzy ze względu na ochronę starszych rodziców na przykład zdecydowali się zostać tutaj i nawet nie wracają raz w miesiącu czy raz na 2 miesiące, bo też taka częstotliwość była. Myślę, że to kolejny trudny temat.
Tak, no temat takiej izolacji więzi rodzinnej, ale możliwe, że gdzieś tam ratowany różnego rodzaju komunikatorami i że też nawet online'owa relacja jest wtedy no gdzieś tam wypełniona tą troską czy takim martwieniem się o siebie i o to, jak sobie po tych dwóch stronach radzimy, no bo fajnie mieć wybór, a nie zawsze w sytuacji izolacji mogliśmy mieć wybór, kiedy odwiedzimy rodziców, czy kiedy się zobaczymy z rodzeństwem nawet, prawda?
Tutaj odwołam się trochę do Pani osobistej sytuacji. Wiem, że syn jest studentem medycyny i pandemia spowodowała, że jesteście w takiej kompletnej izolacji, bo jest na Erasmusie, tak, za granicą.
No tak, mieliśmy go odwiedzić na święta wielkanocne, to się nie udało, a ponieważ zdecydował się do końca semestru zostać w Hiszpanii, no to teraz czekam, jakie możliwości powrotu się pojawią. Na razie taki transport lądowy tylko jest możliwy, no ale nie ma samochodu, więc szuka rozwiązań. Ciekawe doświadczenie bycia w innej kulturze, ale z drugiej strony no tylko w mieszkaniu, bez możliwości specjalnie eksplorowania tego, co się tam dzieje. Na pewno zapamięta na całe życie. Z racji studiowania medycyny to też oczywiście ciekawy dla niego czas przyglądania się temu, dokąd zmierza współcześnie sytuacja zachorowań, jak szybko epidemie się rozprzestrzeniają, no i też jak to ciężki zawód być lekarzem w takich czasach. Pewnie nieraz jeszcze takie sytuacje będą miały miejsce.
Trochę takie doświadczenie z poligonu, ale to rzeczywiście opowieść już może na inne spotkanie. Rodziców w sytuacji podobnej do pani rodziny jest bardzo wielu, więc myślę sobie, że to też jest ciekawe pole do badania. Czy też już jakieś pierwsze refleksje, pierwsze dane na ten temat?
Rzeczywiście, znaczy myślę, że to taka uogólniona sytuacja tych dzieci studiujących lub pracujących za granicą i tu mamy takie zjawisko powrotu. Dosyć znaczna część młodych ludzi zdecydowała się na to, że jak było jeszcze można, nawet z tym takim obowiązkiem przejścia 14-dniowej kwarantanny, wracali do domów, żeby przeczekać sytuację, zobaczyć, co jest. No zawsze jak łączy się kilka gospodarstw domowych w jedną przestrzeń, to jest trochę taniej. Także myślę, że taki aspekt myślenia bardziej oszczędnie, no to jest dzisiaj rzeczywistość wielu rodzin w Polsce. My w swoich badaniach przyglądamy się bardzo różnym konfiguracjom rodzinnym. Wiadomo, że myśląc rodzina, mamy przed oczami takie stereotypowe, czteroosobowe pewnie grono, a okazuje się, że nagle rodzinami stawało się bardzo dużo osób po prostu zależnych, mieszkających razem, które opowiadają, dzielą się rzeczami, które w ich domach się działy. Jedna z respondentek na przykład opowiadała o tym, że od pierwszego dnia spotkania, od pierwszego dnia izolacji postanowili, partner zaproponował, że będą gotować w domu i mimo, że to nie był jego wykonywany przez niego często obowiązek, sam zorganizował grafik, że 2 dni gotuje on, 2 dni gotuje ona i 2 dni córka respondentki, dorosła, że wytworzyły się w związku z tym nie dość, że nowe kompetencje w ich gronie, no to zupełnie nowy rytuał zasiadania 6-7 razy w tygodniu do wspólnego posiłku, zestawionego stołu, że w ogóle nie planowali, że ma mieć to charakter rywalizacji czy takiego celebrowania tego czasu, a okazało się, że właśnie jest to im potrzebne i bardzo dobrze wpływa na relacje między nimi. Inne pary, takie też, które nagle mają czas tylko dla siebie, bo dzieci mieszkają poza domami. Gdzieś tam jedynie właśnie przez okno czy płot kontaktowały się, żeby dać znać, że są, że mogą pomóc. Opowiadały o tym, że czas przeniesienia pracy domowej lub tymczasowej przerwy w pracy, tak opowiadała jedna z par z Poznania, no wpłynął na to, że okazało się, że jest bardzo dużo czasu domowego, w którym można wykorzystać piękny ogród, dotychczas trochę zaniedbany, bo nigdy nie było na niego czasu, że można na tarasie siąść razem, jeść codziennie śniadanie i sprawia to większą przyjemność niż gdzieś urlop w dalekim kraju za granicą, no bo po prostu doceniamy to, co mamy, doceniamy siebie, doceniamy to, że możemy na chwilę przestać się spieszyć. To są prawdziwe opowieści, które słyszymy. Myślę więc, że nie będzie przesadą powiedzieć, że dla socjologów i socjolożek czas, w którym żyjemy, to czas obserwowania dużych zmian w relacjach między ludźmi.
Zastanawiam się, czy to na chwilę wydłuży się trochę bardziej, czy część studentów, młodych ludzi zostanie na przykład w domu, bo stwierdziła, że jest po prostu lepiej, jest taniej, może jest bezpieczniej, że wcale to nie jest taki obciach mieszkań z rodzicami i studiować w tym samym mieście, w którym się urodzili.
No rzeczywiście nie wiemy. Nie wiemy do końca, kiedy wrócimy do nauczania w salach uniwersyteckich. Wiem, że Uniwersytet w Cambridge zawiesił zajęcia stacjonarne na cały przyszły rok akademicki, czyli wszyscy będą uczyć się zdalnie. Oczywiście jest to związane z trochę inną populacją studentów. Tam uczą się młodzi ludzie z całego świata i to pewnie gest w tą stronę, żeby utrzymać ich dalej w tych grupach, w których byli, a nawet pewnie i rekrutować na nowo tylko na zdalne nauczanie. My mamy nadzieję wrócić od października do sal uniwersyteckich, ale możliwe, że opcja pracy zdalnej w wypadku takiej sytuacji, gdy nie wiem, jeden z wykładowców jest na stypendium zagranicznym, albo gdy któryś ze studentów nie może uczestniczyć, albo gdy na przykład musimy nagle się spotkać, a trudno znaleźć ku temu dla wszystkich dogodny czas, żeby zdążyli dojechać i byli dostępni, że tego typu sytuacje będą odbywać się w formie online'owej, no bo daje nam ona takie poczucie, że zaoszczędziliśmy czas, że możemy coś zrobić szybciej, ale też, że możemy wszystkich włączyć, a nie mówić nie możesz, to ciebie nie ma. Tu takich praktyk włączających pewnie trochę się pojawi. Z drugiej strony bardzo dużo studentów mówi o tym i studentek, że bardzo brakuje im życia wśród młodych ludzi, wśród rówieśników, stania w kolejkach, w sklepiku po kawę czy do ksero. Także myślę, że tęsknią za tym. No, czas od marca do października to bardzo wydłużony czas zmiany sytuacji i dla rodziców, którzy nagle dostali dzieci z powrotem, myślę, że to jedyna okazja z jednej strony, żeby się nimi nacieszyć, pewnie już nie myśleli, że to się na nowo zdarzy, ale z drugiej strony no, ryzyko tego, że ten czas przestanie być takim świątecznym, a pojawi się bardzo dużo niezgodności, konfliktów, tego, że będziemy mieć dość, bo już nam było fajnie, myśląc sobie o tym, że wszyscy jesteśmy dorośli i mieszkać razem ze sobą jednak nie musimy.
No właśnie, święta też kiedyś muszą się skończyć. Zobaczymy, jak ta rzeczywistość będzie wyglądać. Pełne ręce roboty mają socjologowie i socjolożki, jak Państwo słyszą. Bardzo dziękuję Pani Doktor. Na pewno jeszcze wiele tematów ciekawych przed nami.
Tak, my zapraszam też do badania, bo dalej pracujemy, to tylko takie wstępne wnioski z badań, które mogłam dziś Państwu przedstawić. Badania się toczą. Zapraszam na wywiady online. Mamy możliwość wynagrodzenia udziału w wywiadzie bonem zakupowym w wysokości 150 zł, także wszystkich chętnych ojców i matki dzieci dorosłych zapraszamy do napisania do nas na adres pustegniazda@gmail.com. Dziękuję bardzo i na pewno będę informować Państwa o wynikach badań.
Mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie na antenie Radia Gdańsk, bo to rzeczywiście ciekawy problem, zwłaszcza, że ten problem się troszeczkę zmienił w trakcie tych ostatnich 2-3 miesięcy. Jest o czym rozmawiać. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Świat się zmienia.